Tadeusz Koc, 303, Mój Dywizjon. Książkę wydało wydawnictwo Bellona. Tadeusz Koc był 13. dowódcą najsłynniejszego polskiego dywizjonu 303. Wspomnienia Tadeusza Koca czyta Mariusz Adamski.
W marcu 1941 roku po treningu w dywizjonie angielskim przerzucono nas do polskiego dywizjonu 317. Najpierw do środkowej Anglii, a później południowej, do Exeter. Tu naprawdę zaczęła się niebezpieczna wojna. Codziennie raz, a czasami i dwa razy, odbywaliśmy loty nad Belgię, Holandię, Niemcy lub Francję. Lataliśmy najczęściej w osłonie bombowców, ale wysyłano nas również na tak zwane loty koszące w celu niszczenia celów wojskowych. Były zwycięstwa, ale czasami też i straty. Dla przykładu opowiem jeden z bardziej przykrych lotów. Był letni, słoneczny dzień. Ani chmurki na niebie, lekki południowy powiew wiatru uprzyjemniał naszą służbę. Siedzieliśmy w pogotowiu, czekając na rozkazy. Alarm. Otrzymujemy zadanie. Osłaniać 50 ciężkich bombowców lecących na Brest w północnej Francji. Spotkanie myśliwców z bombowcami o godzinie 11 nad Bald Head, około 50 km na południe od naszego lotniska, tuż nad samym morzem. Nie spieszymy się. Mamy dużo czasu. 11 nowych, gotowych do lotu maszyn czeka na nas. W 12 obsługa nie zdążyła na czas wzmienić przestrzelonego zbiornika benzyny. Lecimy więc w niepełnym składzie. Startujemy za 10.11. Dolatując do Bald Head, już z daleka widzimy w górze bombowce, w towarzystwie innych czterech dywizjonów myśliwskich. Dołączyliśmy do nich jako górna osłona. Dolatujemy do Brest. Bombowce zrzuciły trafnie swoje ciężkie ładunki na cele, którymi były schrony dla łodzi podwodnych. Myśmy pilnowali, żeby nie dopuścić niemieckich myśliwców. Z dołu był dość ciężki ogień artylerii przeciwlotniczej, ale strzelali niecelnie. Żadnej szkody nam nie zrobili. Upłynęła godzina od startu. Nie było problemów. W połowie drogi powrotnej bombowce odeszły na północny wschód, a nas, Operations Room, kieruje na północny zachód, na Kornwalię, na lotnisko odległe o 150 km od Bald Head. Dolecieliśmy do lotniska. Było wczesne popołudnie, ale nad lądem niebo zaczynało pokrywać się chmurami, które potężniały z każdą chwilą. Pierwsze dywizjony pomyślnie lądowały, a my zanim zdążyliśmy zrobić zakręt do podejścia, kompletnie straciliśmy widok lotniska, bo nagle przyszła gęsta mgła, zakrywając cały rejon. Sytuacja stała się niebezpieczna. 11 samolotów, ale żadnego nie widać, bo mgła i chmury. Szybko skręciłem na południe, nad morze. Znowu piękna pogoda, błękit nieba i ani jednej chmurki. W dali na zachód widać ląd i wysoko tylko parę kumulusów. Znając te okolice, z poprzednich lotów wiedziałem, że dalej jest drugie lotnisko. Włączyłem radio i powiedziałem o tym naszym pilotom, którzy wyskakując z chmur dołączyli do mnie. Jedynie sierżant Brzeski, kierując się moją informacją, od razu skierował się na zachód i za 5 minut, jak się później okazało, bezpiecznie wylądował. To prowadź! Ktoś odezwał się przez radio. Zanim zdążyłem położyć maszynę do skrętu, podleciał do mnie z boku kapitan Brzeziński. W tym locie zastępował naszego stałego dowódcę i dawał mi ręką znaki, żebym poszedł na tył, a on obejmie dowodzenie. Przeniosłem się na koniec szyku. Dowódca objął komendę dywizjonu, ale widocznie miał inne zamiary, bo skręcił w stronę przeciwną od lotniska, o którym ja wspominałem. Kurs na wschód, na Bald Head. Karni piloci lecą za dowódcą i ja na końcu też. Rzuciłem okiem na licznik paliwa, wskazówka pokazała, że połowa zapasu jest wyczerpana. Czy wystarczy do Bald Head? To pytanie z każdą minutą nabierało hamletowskiej wagi. Być albo nie być. Upłynęło dalsze 30 minut spokojnego lotu. Dolecieliśmy do Bald Head. Lotnisko we mgle. Zaczęła się przeczuwana tragedia. Nie mam paliwa, ląduję! Jeden po drugim słyszę przez radio krzyk. Byłem ostatni i obserwowałem całą akcję. Teren wcale nie nadawał się do lądowania. Dookoła działki farmerów oddzielone od siebie z wałami kamieni zebranych na polu. Lotnisko z góry było nawet widoczne, ale gdy podeszło się bliżej, wszystko zasłaniała mgła. W dole 2 samoloty lądowały, ale drugi, nie widząc pierwszego, obciął mu śmigłem ogon. Nasz dowódca był pierwszy. Obleciał lotnisko i podszedł do lądowania, tym razem z daleka od morza. Wydawało mi się dziwne, że tak nisko leci. Naraz jego samolot obniżył się jeszcze bardziej i rąbnął prosto w ścianę skalną wysokiego brzegu. Natychmiastowy wybuch i ognista kula wraz z pilotem i szczątkami samolotu wpadła do morza i zginęła wśród burzliwych fal. Trudno powiedzieć, czy to zstępujące prądy powietrzne, czy honor dowódcy spowodował tragedię.
Mamy aż dwa filmy opowiadające historię Dywizjonu 303. Przy powstaniu Dywizjonu 303 Historii Prawdziwej udział miało Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Z synami słynnego podróżnika Markiem i Arkadym rozmawiał Jacek Butlewski.
17 sierpnia wszedł ten angielski film. Nasz wchodzi na ekrany kin 31 sierpnia. Przez dziesiątki lat nie było, a teraz mówiąc w cudzysłowie mamy klęskę urodzaju. Mamy dwa filmy.
Right, you shout of Polish scum! Pay attention!
Dzielni, przystojni lotnicy z Polski. Witamy, praw.
Ja jeszcze nie widziałem tego angielskiego filmu. Jestem ciekawy, ja będę je porównywał. Który lepszy, który ciekawszy, jak podchodzą do tego tematu pokazania przede wszystkim niezwykłej bojowości i bohaterstwa naszych lotników z Dywizjonu 303.
Już od 18 lat zabiegaliśmy. Ja pamiętam, to był 2000 rok i właśnie tutaj zaprosiliśmy do naszego muzeum, to było 60-lecie Bitwy o Anglię, jeszcze żyjących lotników z bitwy o Anglię, prawda, Polaków. To byli panowie grubo już po 80, no niestety już odeszli. Ale wtedy rzuciliśmy pomysł, że powinien powstać film. No i pewnie błąd popełniliśmy, bo głównie uderzaliśmy do reżyserów, a to jednak trzeba było przede wszystkim do producentów, bo w takim przedsięwzięciu okazuje się najważniejsze są jednak pieniądze.
Po tym bardzo kiepskim sprzęcie przestarzałym, jakim dysponowali w czasie kampanii wrześniowej w Polsce, samolotach PZL-11, które były bardzo wolne, wsiedli za stery już bardzo nowoczesnego myśliwca brytyjskiego Hurricana. Cieszyli się lotem i potrafili wyzyskać wszystkie możliwości, jakie dawał ten samolot. On był, co ciekawe, był nieco wolniejszy od jego śmiertelnego wroga, czyli Messerschmitta 109, bardzo dobrego niemieckiego myśliwca. Natomiast był bardziej lotny, lepiej kołował. Taktyka polegała na tym, żeby wejść przeciwnikowi na ogon.
Zaczyna się dziać. Nasz własny dywizjon.
Piloci myśliwców!
Polscy lotnicy, szkoła dęblińska, potrafili wyzyskać każdą rzecz w Hurricanie, żeby sobie poradzić z przeciwnikiem. Ten samolot miał 8 karabinów maszynowych, po 4 w każdym skrzydle. Te karabiny, jak dawały serię, to było setki kul. Jeżeli pilot dolatywał blisko do przeciwnika, to one swoje robiły, po prostu strącały. Anglicy nauczyli się dolatywać blisko, podobnie jak Polacy do przeciwnika. Mówię nauczyli się, bo początkowo strzelali z dużej odległości, z około 300-350 metrów. No i siłą rzeczy większość tych strzałów była niecelna. Polacy wydawało się, że to jest jakaś brawura, ale nie, okazało się, że w tym szaleństwie była metoda. Dopadali nawet na 70 metrów, oddawali celną serię i odskakiwali, cali i zdrowi.
Pana ojciec to wszystko notował, jak tylko wracali szczęśliwie z bitwy?
Wszystko notował, czekał na nich. Kiedy oni rozgorączkowani bitwą wracali, lądowali, to do nich podchodzi oczywiście z notesem. Wszystko notował, wszystkie ich wypowiedzi, wrażenia.
Czasy, kiedy nie było rzeczników prasowych i piloci nie odsyłali to.
Nie, to było na gorąco. Poza tym ojciec korzystał z dziennika prowadzonego, bardzo dobrego dziennika prowadzonego przez jednego z pilotów Dywizjonu 303, Mirosława Fericia. Jego szkoła znajduje się, jego imienia, w Ostrowie Wielkopolskim. I na podstawie i tego dziennika, i tych rozmów pisał na gorąco tą książkę. Bo pamiętajmy o tym, że ta książka nie jest gruba, bo ona była pisana na gorąco. Chodziło o to, żeby jak najszybciej ją wydać. Ojciec mi opowiadał wielokrotnie, że miał tyle materiału, że mógłby 2 czy 3 razy grubszą książkę napisać, ale chodziło o pośpiech. A poza tym zajął się najważniejszymi rzeczami, jakie w tej bitwie występowały.